To jest krótki film, więc...
Dźwięk nie jest istotny.
Czy wiesz, że... Jedna na osiem małżeństw zostało skojarzone w internecie. Facebook w 70 językach.
Słuchajcie, przepraszam tych, którzy nie znają angielskiego. Założyłem, że większość zna, więc jeżeli ktoś chciałby poznać ten film, on nie jest aż tak ważny, aż tak istotny, jakby to pokazywało, że teraz na początku pokazuje film i teraz każdy powinien znać każde słowo. Bardziej to jest kwestia tego, żeby pokazać skalę trochę taką globalną, co się dzieje wokół nas. Że ten świat się naprawdę w niesamowity sposób zmienia. My będąc gdzieś tam jeszcze zakorzenieni w tle, zakorzenieni jeszcze niektórzy w czasie komuny, niektórzy jeszcze w czasie doby bez internetu, dla nas te wszystkie zmiany są, można by powiedzieć, zauważalne. Dla naszych dzieci one już nie są zauważalne, po prostu w tym żyją. Tak? Także niektóre dzieci nawet już jak widzą motylka, to chcą go powiększyć po prostu palcami. Tak? Więc to jest to. Jak widzicie, dużo się dzieje. Najbardziej mnie zaskoczyło z tego filmiku, dużo jest takich filmów na YouTubie, to kogo pytano, kiedy nie było Google'a, tak? Gdzie te pytania zadawano, więc to się działo, gdzie było przed Google'em. Natomiast to jest jakiś taki wstęp do tego, żeby troszeczkę powiedzieć o tym, dlaczego ja chcę mówić o tych rzeczach, o których za chwilę będę mówił. Słuchajcie, żyjemy w dosyć ciekawych czasach. Te zmiany tutaj, które zauważyliście, które widzieliście, dużo się dzieje w globalnym środowisku, w globalnym świecie, ale też dużo się dzieje, słuchajcie, jeżeli chodzi o nasz kraj, o różnego rodzaju rzeczy, różnego rodzaju, można powiedzieć, obszary. Można powiedzieć, że dzisiaj sytuacja ekonomiczna jest dosyć niepewna. Nie chcę straszyć, to nie chodzi o straszenie w tej chwili, ale bardziej, żeby sobie zadać pytanie w kontekście tego, co to znaczy dla naszych dzieci, co to znaczy dla nas i gdzie będą nasze dzieci za 20 lat, słuchajcie. Patrząc na to, gdzie my jesteśmy, jak Europa się rozwija, bo zakładam, że wszyscy na razie jesteśmy w Europie, chociaż są dzieci, które już myślą o tym, gdzie wyemigrować. Sytuacja ekonomiczna, wiemy jak bardzo jesteśmy zadłużeni. Najbardziej zadłużone kraje to Stany Zjednoczone i Japonia. I wszyscy im pożyczają, bo nie chcą, żeby w końcu te kraje upadły. Bo jak one upadną, to rzeczywiście będzie straszny krak. To co jest w Grecji, to jest tylko taki pikuś, jak to się mówi. Sytuacja związana z populacją, z demografią w naszym kraju. Z jednej strony w pewnym sensie może być dla nas szansą, chociażby z tego względu, że mamy troszeczkę więcej dzieci na głowę niż kraj. To nie chodzi o to, żeby mieć dużo dzieci po prostu. Ale z drugiej strony, jeżeli czytamy o tym w księdze przypowieści Salomona, że jeżeli lud nie jest zbyt liczny, to tak naprawdę kraj upada. Tak? To jest żadna chwała dla tych, którzy rządzą. Widzimy też pewnego rodzaju liberalne podejście, które coraz bardziej, jak kula śniegowa, zaczyna się nakręcać też w naszym kraju, to przychodzi i patrząc na to, co się dzieje, no nie łudźmy się, słuchajcie. To będzie coraz bardziej narastać. To będzie coraz większe, dlatego że taki jest trend i dlatego, że to już nabrało naprawdę jakiejś siły już rozpędowej i możemy się spodziewać tego, że te liberalne podejście, czy to do rodziny, to co słyszeliśmy na wykładach dotyczące nawet już liczby członków małżeństwa, że gdzieś tam te pytania będą stawiane i pewne granice coraz bardziej będą przekraczane. Mamy kwestię też z kolei takiego, można powiedzieć, milenialnego pokolenia, o którym w Forbesie na podstawie badań stwierdzono, że to jest najbardziej leniwe, słuchajcie, pokolenie, jak mi się wydawało. A więc mamy mnóstwo dostępu do technologii, mamy mnóstwo dostępu do informacji, ale z drugiej strony to pokolenie jest bardzo mocno nastawione na ja, nastawione, nawet niektóre reklamy mówią, brawo ja i tak dalej, nastawione na ja, nastawione na to, żeby przede wszystkim dobrze się bawić i by coś zyskać, niekoniecznie pieniądze, niekoniecznie zarobić, ważne, żeby się dobrze zabawić, ważne może, żeby zagrać. Średnia, to jest bardzo ciekawe, że średnia wieku, jeżeli chodzi o gry komputerowe, graczy, no właśnie, jaka jest średnia wieku? W Polsce, jak myślicie? 30 czy 35 lat. Słuchajcie, to wskazuje, że naprawdę i około 70% to faceci, tak, tam kobiety gdzieś około 40%, 30%, a to wskazuje na to, że nasze społeczeństwo coraz bardziej gdzieś ucieka po prostu w ten wirtualny świat. Szczególnie faceci, kiedy mówimy o kryzysie właśnie ojców, kryzysie męskości, no to oni tam znajdują jakiś substytut, jakieś zwycięstwa, substytut jakiejś nadziei, tak? średnia czasu spędzana w tygodniu, to są badania bodajże z zeszłego roku na gry komputerowe w Polsce, średnia to jest 10 godzin.
No, na ile?
Tygodniowo, tak.
Tygodniowo. A 10% z tych, z graczy spędzają więcej niż 20%, więcej niż 20 godzin w tygodniu na gry. Słuchajcie, to jest... Dla mnie to też było zastanawiające, jak teraz w Katowicach były mistrzostwa w gry, gdzie 100 tysięcy ludzi w 3 dni się przewinęło, a na kanale, który, przez który można było oglądać te zawody, po prostu była arena i ktoś tam grał i ludzie patrzyli, tak? Milion osób, słuchajcie, w pewnym momencie to oglądało. Milion osób. Także to już jest siła, to nawet już milion osób, nie wiem, czy ogląda w ogóle reprezentację Polski, jak gra, tak? Ale widzimy, jeżeli chodzi o gry, to tutaj dużo się zmienia. Także jest wiele, wiele, wiele trendów, które się z tym wiążą. Nasze dzieci w tym wzrastają, my w tym wzrastamy. Czasami trochę możemy się czuć zagubieni, gdzie powinniśmy być, jak znaleźć odpowiedzi na to, jak z jednej strony nasze dzieci, to co żeśmy słyszeli, wyposażyć do tego, by były właśnie królami, by były sługami, a z drugiej strony jak nie nałożyć tego klosza, tak, żeby one po prostu w tym wszystkim jak gdyby używały tego, co jest naokoło, dlatego że to wszystko należy do Pana, a więc to wszystko jest nam tak naprawdę dedykowane. Więc w kontekście tego chciałem powiedzieć kilka rzeczy, przypomnieć na temat powołania. Czym jest powołanie w kontekście wychowania dzieci? Jak powinniśmy do tego tematu podejść? Ponieważ im więcej jest informacji, tym więcej jest idei dotyczących tego, jak wychowywać dziecko, jak powinno to wyglądać, jak to powinno być osadzone. A jutro chciałbym powiedzieć trochę więcej, i jutro będzie zdecydowanie dłuższy wykład, dotyczący domu, rodziny jako miejsca, które przygotowuje do wyjścia na zewnątrz w kontekście właśnie pracy, w kontekście zarządzania pieniędzmi, w kontekście zarządzania zasobami, które Bóg nam daje, dlatego że to jest to miejsce. Więc tyle słowem wstępu, dlaczego chcę o tym mówić. Dla mnie to jest ważne, ponieważ widzę, że świat pędzi, natomiast w pewnych momentach musimy się zatrzymać, szczególnie że nasze dzieci za 20 lat, kiedy będą może w naszym wieku, a może jeszcze trochę później, wiele z tych rzeczy, o których dzisiaj widzimy, one się pogłębią, a niektóre rzeczy gdzieś tam zanikną, tak? Czy też wręcz powiedziałbym, może już nie będzie, na przykład jak Unia Europejska. Tak? A więc nasze dzieci powinny być gotowe do tego i mieć jasno osadzony jak gdyby kontekst i swoją tożsamość i misję, do której zostały powołane. Zacznijmy, pomódlmy się. Łaskawy Panie i Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy być tutaj. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas stworzyłeś na swoją chwałę. Dziękujemy Ci za to, że Ty też dałeś nam zadania, powołania, obdarowałeś nas i że Ty w swojej wierności prowadzisz nas, wspierasz i sprawiasz, Panie, że zostaniemy z chwały chwały. Prosimy Cię, Boże, o to, byś Ty uczył nas, co to znaczy wzrastać właśnie w powołaniu, do którego nas powołałeś. Prosimy Ciebie, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Na wstępie też chciałem powiedzieć, właściwie trochę powtórzyć to, co usłyszeliście, że te rzeczy, o których będę mówił, to przede wszystkim one są do mnie skierowane, ponieważ przygotowując się do tych wykładów widzę wyraźnie, jak bardzo odbiegam od Bożych standardów, jak bardzo jest wiele rzeczy, których być może, że moje wnuki, może moje prawnuki gdzieś tam zdecydowanie będą mocniejsze i bliższe, mam nadzieję, niż ja, więc chciałbym, żebyście potraktowali to, co mówię, nie w kontekście tego, że tutaj mówi osoba bardzo doświadczona i w tym momencie jest poza tym wszystkim, ona już to przeszła. Raczej to jest zachęta do tego, żeby w kontekście tego, co powiem, zachęcić do dyskusji, do tego, jak to wszystko właśnie w oparciu o Boże Słowo rozważać i patrzeć na to. Druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to jest to, że zawsze powinniśmy mieć tą perspektywę, słuchajcie, że to nie jest koniec świata tu i teraz. Nasza perspektywa powinna być pokoleniową perspektywą. Jeżeli w naszych działaniach, w naszym myśleniu myślimy o trochę dalej niż o naszych dzieciach, lecz o naszych wnukach, o naszych prawnukach, o tym, że pewne rzeczy zasadzamy dzisiaj, by wyrosły za 100 lat, to też daje nam troszeczkę inną perspektywę. Perspektywę takiej cierpliwości, świadomości tego, że nie jestem w stanie wszystkiego naraz zrobić, ale wiem, że pewne rzeczy gdzieś tam, jeżeli w odpowiedni sposób ukieruję, one będą widoczne może u moich wnuków i prawnuków. Więc to jest, to myślę, że warto podkreślić na samym początku. Kiedy mówimy o powołaniu, wiele już słyszeliście, tak jak myślę, wiele będzie dla was rzeczy przypomnieniem. Zanim przejdziemy do sytuacji, do testów osobowościowych, zanim przejdziemy do różnego rodzaju rozważań, stresu, które podejrzewam, że każdego rodzica, które mają dzieci, już się pojawiają, w sensie to, co moje dziecko będzie robić, jakie będzie miało talenty, czy ja odpowiednio je wspieram i tak dalej. Warto w kontekście Bożego Słowa jak gdyby cofnąć się o kilka kroków do tyłu i powiedzieć, ok, to kim ja jestem jako Boże stworzenie, jaki jest cel mój tutaj na ziemi i dopiero wówczas, kiedy to już zostanie nakreślone, ten szerszy kontekst, przejdźmy do tych, można powiedzieć, bardziej szczegółowych, bardziej może sprecyzowanych, już zindywidualizowanych perspektyw, które są jak najbardziej ważne, jak najbardziej istotne, te wszystkie pytania, czy to jak, czym ja jestem obdarowany, to co ja powinienem robić w życiu i tak dalej, i tak dalej. A więc gdyby zacząć od Bożej perspektywy, kim ja jestem, do czego jestem powołany, no to słuchajcie, to dla przypomnienia tylko można powiedzieć kilka rzeczy. Jestem Bożym stworzeniem, Bóg mnie stworzył na swoje podobieństwo. Bóg dał mi misję, czytamy o tym w drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, mówiącym o tym, że Bóg daje nam tą ziemię w posiadanie, abyśmy panowali nad nią w Jego imieniu, abyśmy byli tymi, którzy Mu dają cześć poprzez pracę, poprzez właśnie podporządkowanie tej ziemi Jemu. Druga rzecz, która się, słuchajcie, bardzo mocno wiąże z tym, że jesteśmy królami, tak? Jesteśmy królewskim kapłaństwem, jesteśmy królami powołanymi do tego, by w imieniu naszego Pana zaprowadzać Jego rządy. Przechodząc do Nowego Testamentu, dlatego że ktoś może powiedzieć, że to powołanie, ten mandat kulturowy, który tak się potocznie nazywa, jest tylko tym momentem, gdzie w Starym Testamencie on obowiązywał. Gdybyśmy przeszli do Nowego Testamentu, widzimy wyraźnie, że ten mandat kulturowy jest powtórzony chociażby w Wielkim Posłannictwie, o którym mówi Chrystus do apostołów, który nakazuje im, żeby szli i czynili tą ziemię poddaną poprzez nauczanie. Widzimy również to w kontekście chociażby tego, że Chrystus zasiadł na tronie, jest Panem Panów, Królem Królów. On umożliwił nam na nowo poprzez Jego śmierć, poprzez Jego zmartwychwstanie, poprzez Jego dzieło i niebowstąpienie, to, żebyśmy byli rzeczywiście prawdziwymi królami. Kolejna rzecz, o której wiemy i którą jest tylko dla przypomnienia, to, że jesteśmy sługami Pana. I na tym chciałbym się bardzo mocno skupić, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny wątek, jeżeli chodzi o powołanie. Powołanie nasze, powołanie naszych dzieci. Jesteśmy tymi, którzy należą do Pana, jesteśmy Jego własnością. Jesteśmy powołani do tego, by Jemu służyć. Jest takie łacińskie powiedzenie: il servire est regnare. Służenie Jemu jest królowaniem. Tak? To jest powiązanie. Królowanie bez służenia, czy służenie bez królowania. Akurat to jest widoczne dzisiaj i Chrystus o tym mówi, że panowanie, które wówczas, ale też dzisiaj można powiedzieć, sprawują rządy, są zupełnie innymi rządami niż Chrystus ustanowił. W zupełnie inny sposób ma się to odbywać, a ma się to odbywać poprzez służbę. Gdyby spojrzeć na Bożą taką pedagogikę, przez to, w jaki sposób Bóg Jego Słowo mówi nam o tym, co mamy robić w naszym życiu, to bardzo charakterystyczne jest to, słuchajcie, że chociażby w listach wpierw mowa jest o tym, kim jesteśmy, później dopiero jest mowa, czyli jaki nas jest status w Chrystusie, a więc jesteśmy tymi, którzy zostali odkupieni, tymi, którzy należą do Chrystusa, są Jego dziećmi, są Jego sługami, są Jego wicekrólami, też kapłanami, a dopiero później jest mowa o tym, co to znaczy. Charakterystyczne też jest to, że gdybyśmy przeszli do listów, list do Efezjan, list do Kolosan, Galacjan, Rzymian, które właśnie w taki sposób są zbudowane, to kiedy jest przejście do tych praktycznych rzeczy, tam nie ma żadnych takich szczegółowych kwestii związanych, ok, zrób sobie test osobowościowy, zrób sobie jakieś tam dokładne spotkanie może z psychologiem, żeby ci określił, jakie są twoje obdarowania, porównaj się z innymi. Tam tego nie ma, słuchajcie. Tam nie ma takiej gorączki, takiej presji, takiego stresu związanego z tym, że ja muszę teraz, tu i teraz odszukać ten dar, odszukać to powołanie, ten talent. Tak powszechnie się o tym myśli. Tam tego nie ma. Tam jest mowa o tym, żeby być dobrym obywatelem, mężem, żoną, pracownikiem, pracodawcą, dobrym bratem i siostrą w Chrystusie, który służy innym. I to tyle. Tak można by to w skrócie dużym powiedzieć, słuchajcie. I co to znaczy dla nas wszystkich? Co to znaczy dla naszych dzieci? W jaki sposób my powinniśmy, kiedy rozmawiamy z naszymi dziećmi o ich przyszłości, o ich powołaniu, o tym, co mają robić, jak mają do tego tematu podejść, to raczej świadczy o tym, że powinniśmy być ostrożni co do tego, żeby od dzieci, które na przykład są mają 5 lat, 7 lat, 8 lat, usłyszeć deklarację, co oni chcą robić, w sensie jaki chcą zawód wybrać. Dzieciaki zmieniają swoje zawody. Ja też chciałem, w swoim życiu chciałem być już... No, okej. Nieważne. Natomiast to nie jest ten moment. To nie jest ten moment. W tym momencie raczej powinniśmy naszym dzieciom przedstawiać tą wizję. Kim ty jesteś? Jesteś sługą, a więc powinieneś być wierny. Jesteś królem, a więc powinieneś służyć, bo na tym polega królowanie. I zaprowadzać rządy na ziemi. Jesteś Bożym dzieckiem, a więc pamiętaj o tym, że Bóg się będzie o ciebie troszczył, nawet jeśli wydaje się, że ta przyszłość jest dość niepewna. A więc zanim zaczniemy mówić o tym, co dziecko ma robić, jakie tam trzeba by na pewno, że nie bił gola, przesądza o jego, słuchajcie, karierze za 20 lat, tak, w tym meczu, zanim zaczniemy myśleć o tym, stresować się, i to jest naturalne, słuchajcie, że jest ta presja, jest to ciśnienie, zadbajmy o to, żeby nasze dzieci przede wszystkim miały właśnie tą zbudowaną tą świadomość tego, kim są, do kogo należą i jaki jest ich cel w życiu. Ten główny, ten najważniejszy, czyli innymi słowy służenie Panu, innymi słowy zaprowadzenie Bożych rządów tu na ziemi. Jeśli to zbudujesz, jeśli w taki sposób podejdziesz do tematu, a wydaje się, że taka jest właśnie ta Boża pedagogika. Taki jesteś, takim Cię Bóg uczynił, Chrystus uczynił to dla Ciebie, umożliwił Ci poprzez właśnie swoje dzieło, to, żeby dzisiaj być tym gorliwym, dobrym uczynkach ludem, stworzył Cię do dobrych uczynków, jak to czytamy w liście do Efezjan. A więc co właśnie? Na czym polega to powołanie? I jak to powinno wyglądać w kontekście właśnie uczenia dzieci? Słyszałem taką historię, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, ale ona bardzo fajnie obrazuje pewną rzecz. Kiedy nauczyciel pytał się dziecka w szkole chrześcijańskiej, chłopca, o czym marzysz? I to dziecko mówi, no marzę o tym, żeby Królestwo Boże się rozprzestrzeniało, żeby nie było aborcji na ziemi, żeby był dobrym ojcem, żeby był dobrym mężem. Nie, ja nie o to pytam. O czym ty marzysz? Co ty chcesz robić? No, żeby Królestwo Boże się rozwijało, żeby nie było aborcji, żeby Boże rządy na całym świecie... Nie. Ale kim chcesz być? Inżynierem? Ile chcesz zarabiać? 200 tysięcy rocznie? I słuchajcie, jak gdyby... Myślę, że ta historia fajnie obrazuje tak naprawdę to, co powinno być... Gdzie powinny być konie, gdzie powinna być karota, tak? Czyli innymi słowy, że zanim będziemy mówić o tym, co dziecko ma robić, jakie zadania w swoim życiu, czy będzie tym inżynierem, czy będzie sportowcem, czy kimkolwiek. Zacznijmy od tego, żeby zbudować właśnie to poczucie wizji. Prawdziwej wizji, którą Bóg nam daje w swoim słowie. Jeśli ta wizja będzie, będziemy mogli się do tej wizji odnieść już w momentach, kiedy będziemy pracować nad ich charakterem, nad rozwijaniem ich darów, nad rozwijaniem ich właśnie talentów. A więc zanim zaczniemy rozmawiać już o takich konkretnych talentach, o konkretnych darach, zadbajmy o to, ja też mówię to do siebie, bo wiem, że w wielu miejscach mam jak najbardziej wiele sobie do zarzucenia. To jest właśnie kwestia tego, by zbudować tą wizję. By dziecko miało świadomość tej wizji, do czego zostało stworzone, po co tutaj jest, po co jest tutaj na ziemi. A wtedy zdecydowanie łatwiej będzie, to są pewnego rodzaju ramy, w których dziecko może się poruszać już rozwijając swoje zdolności i idąc w kierunku jakichś konkretnych zawodów czy służb. A więc to, co bym powiedział, to jest najważniejsze, to żeby dziecko miało wizję, tą Bożą wizję uświadomioną, żeby on właśnie tej codziennej pracy z dziećmi, w tym codziennym życiu, żebyśmy odnosili się do tego. Kim jesteś, jakie jest twoje zadanie, pokazanie tego szerszego kontekstu, w którym to dziecko operuje, oczywiście my, to się również tyczy do nas, pozwala nam na to, by w właściwy sposób to dziecko nakierować, ukierować i mieć pewność, że cokolwiek będzie robić w przyszłości, a widzimy, że przyszłość jest niepewna, może za 20 lat połowy zawodów nie będzie, no to jest oczywiście przedstawienie sytuacji, ale żeby właśnie mógł się odnaleźć w tej sytuacji, wiedzieć tak naprawdę skąd jest, dokąd idzie i po co to robi. Zapewne w kontekście powołania gdzieś tam w waszych głowach, przynajmniej w mojej, pojawia się przypowieść o talentach, bo tutaj jest mowa właśnie o talentach, mowa o rzeczach, które znowu się z nami pojawiają. Czasami mylimy się, mówiąc o tym, że powołanie to znaczy jakiś szczególny jeden talent, jedyne obdarowanie. Gdyby podejść do tego właśnie w kontekście tego, co już powiedziałem, to trochę inaczej powinniśmy również podejść do tej przypowieści o talentach. Chrystus w przypowieści o talentach jest wielkim inwestorem, tak? On jest tym, który inwestuje, daje konkretne talenty, jednemu 5, drugiemu 3, trzeciemu 1, chyba że w Ewangelii Łukasza każdemu daje po minie, tak? 10 osobom. I gdyby spojrzeć na to, co dzisiaj jest tym talentem, a więc co dzisiaj jest tym powołaniem, to patrząc też na to, w jaki sposób przedstawione jest powołanie, nasza praca, co powinniśmy robić w listach, to co widzimy też w Starym Testamencie, to raczej to jest tak naprawdę wszystko to, co mam dzisiaj. Jesteśmy sługami, jesteśmy Bożymi szafarzami tutaj na ziemi, tymi, którym zostało coś powierzone. Został powierzony czas, zasoby, możliwości i to są nasze talenty, słuchajcie, które mamy dzisiaj. A więc znowuż, gdybyśmy mieli podejść do tematu powołania według biblijnego wzorca, to tym powołaniem, takim można powiedzieć troszeczkę już bardziej zawężonym, indywidualnym, to jest to, co mam dzisiaj tutaj teraz do zarządzania. To jest to, co mam dzisiaj teraz do zarządzania tutaj. I w kontekście dziecka myślę, że ważne jest podkreślanie tego właśnie, że powinien wykorzystywać wszystkie okazje, wszystkie możliwości, czas, który ma właśnie w kontekście tego połączenia, że to są rzeczy, które Bóg ci darował tu i teraz. Nie powinno być sytuacji, gdzie dziecko bardzo mocno rozwija jakąś jedną pasję, i to rozwijanie tej pasji jest wytłumaczeniem do tego, że dziecko nie robi innych rzeczy, które powinno robić w swoim domu. Właśnie dlatego, że to jest jego talent. Ma konkretne obowiązki, ma konkretne zadania, ma konkretne rzeczy, które powinno robić w swoim życiu tu i teraz. I naszą rolą nie powinno być zachęcanie dziecka do tego, żeby w niektórych elementach był leniwy, albo mówiąc, żeby to było wytłumaczenie na to, żeby jakieś rzeczy nie robić, bo ja teraz robię tą swoją pasję, ja teraz rozwijam ten swój talent. To jest bardzo mocne zawężenie powołania, które jak widzimy w Biblii jest bardzo szerokie. Moje powołanie to jest miejsce, w którym jestem teraz tutaj, ten czas, ja mam tę możliwość, że mogę do was mówić i powinienem wykorzystać to najlepiej, jak potrafię, by Bóg uwielbił się przez moją pracę i moją służbę. O tym jest mowa też w listach, kiedy jest właśnie mowa o służbie dla Pana. Marcin Luther, tłumacząc na język niemiecki, Biblię, w ciekawy sposób przetłumaczył słowo zawód raczej słowo powołanie, to było słowo berów, i ono jest identycznym słowem dla zawodu. Więc w takiej tradycji reformowanej, tej etyce protestanckiej, generalnie zawód zawsze był utożsamiany z powołaniem, tak? Jesteś tu i teraz, robisz to, co robisz, i to jest to twoje powołanie. To jest to, co Bóg ci dał dzisiaj, tutaj i teraz. Troszeczkę generalnie sobie może potwierdzić, bądź nie. Natomiast to powołanie, słuchajcie, dzisiaj troszeczkę inna sytuacja niż w czasach właśnie doktora Lutra. Dlatego, że w tamtych czasach, słuchajcie, to był czas przedindustrialny. I zazwyczaj ludzie mało podróżowali, oni byli w tym samym miejscu. Z dziada, pradziada wykonywali raczej ten zawód, który był robiony. Ojciec uczył dzieci, tak. Były też tam jakieś awanse społeczne, ale nie było ich zbyt dużo. Dzisiaj troszeczkę jest inna sytuacja. Dzisiaj jest tak, że po erze industrialnej, jutro będę mówił o tym więcej, jest bardzo dużo powtarzalnej pracy. Bardzo dużo powtarzalnej pracy. Da się zastąpić operatora jakiejś maszyny. Praktycznie bardzo dużo osób może to robić. Da się zastąpić szwaczkę w jakiejś fabryce. Po prostu trzeba nauczyć. Teraz właściwie już jest tak wiele rzeczy zautomatyzowanych, że coraz mniejsza jest potrzeba takiej specjalizacji, by móc pewne rzeczy robić. Z drugiej strony oczywiście też ta specjalizacja następuje. Więc ciągle pojawiają się te pytania, no to okej, okay, to co jest tym moim talentem? Co jest tym moim wyjątkowym miejscem, które Bóg określa i o którym na przykład apostoł Paweł pisze w kontekście Kościoła, że jesteśmy członkami, tak? Że każdy z nas jest potrzebny, jest wyjątkowy, ma to szczególne obdarowanie. Więc w tym kontekście warto pomyśleć o definicji, którą zaproponował Gary Nord. On zaproponował taką definicję powołania, że to jest... Czy to jest rzecz, którą robisz najlepiej i w której jesteś praktycznie prawie że niezastępowalny. Tak. I rzeczywiście w tym kontekście każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z nas jest potrzebny w Bożym planie, w Bożym zamiarze, tak jak byliśmy w Krzeszowie, czy wcześniej byliśmy też w Świdnicy, oglądając organy, gdzie jest 6000 piszczałek. Każda piszczałka jest ważna, słuchajcie, żeby zagrać na chwałę Bogu, tak? I my jesteśmy też takimi piszczałkami, można by powiedzieć, nie? A więc w tym kontekście każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z nas jest obdarowany w szczególny sposób, ale niekoniecznie to się wiąże z tą pracą, którą na co dzień dzisiaj wykonujesz. Ale o tym zaraz powiem troszeczkę więcej. A więc podsumowując, kiedy będziesz rozmawiał z dziećmi o powołaniu, kiedy będziesz mu zadawał pytanie, co chcesz robić w życiu, to wpierw ty powinieneś mu powiedzieć tak naprawdę. I to oczywiście powinno się też odbywać w kontekście Kościoła i w kontekście tego, co słyszeliśmy przez ostatnie dwa dni. Kim on jest? Co on powinien robić? Jaka jest Boża wizja na niego? Jaki jest cel stworzenia jego tutaj? Po co tutaj jest? I w kontekście też powołania, że nie czekaj na jakieś światło z nieba, nie bądź tym, który kiedy skończy studia po 24 latach, nagle się zastanowi, że musi zacząć pracować. I idzie wtedy naprawdę na bardzo niski kompromis, po prostu, żeby zapewnić sobie byt. Raczej jest to wskazanie na to, żebyś potraktował siebie jako sługę już tu i teraz. Wszystko, co masz, jest ci dane przez Boga. Wszystko, co masz, ten czas... Te możliwości właśnie dane są ci przez Boga do tego, by właśnie tym służyć. A możliwości służby są, jak wiecie, ogromne w domu. Tak. A więc, jeżeli dziecko wie, kim jest, zna wizję, która nie jest jego wizją, to nie jest jego wizja, słuchajcie. To jest wizja, którą Bóg mu daje, tak? I tego się powinniśmy trzymać. Jeżeli wie, że to powołanie to nie jest tylko jakaś zawężona jakaś jedna dziedzina, ale to jest to wszystko, co ma tutaj i teraz i powinien robić jak najlepiej, by wykorzystać te wszystkie możliwości, okazje, dary, obdarowania, to wtedy możemy przejść, słuchajcie, spokojnie już do tych wszystkich właśnie pasji, do pasjologii, jak ja to mówię, ponieważ dzisiaj można powiedzieć, że jest bardzo mocny nacisk na to, żeby rozwijać pasję u dzieci. Pasja osadzona w tym kontekście ma sens. Co powinno być największą naszą pasją i naszych dzieci? Jaką Bóg pasję stawia nam? Będziesz miłował Pana Boga swego? Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego? To są te, można powiedzieć, podstawowe pasje, które powinny być w naszym życiu. Jeżeli później dziecko spełnia jak gdyby inne pasje, zaangażowane jest w inne pasje, ale ma ten szerszy kontekst i wie, że to powinno być podporządkowane tej wyższej pasji, którą Bóg nam nadał, którą Bóg nam włożył, to wtedy ja się czuję bezpiecznie. Ja wiem, że to dziecko jest w stanie po prostu czasami nawet zrezygnować ze swojej pasji, żeby komuś służyć. Albo po prostu, żeby zająć się swoimi starszymi rodzicami. Tak? Dzisiaj można powiedzieć, że ta pasjologia jest na tyle mocna, że jak ktoś nie ma pasji, to się czuje winny. Tak? Trzeba mieć pasję, trzeba coś robić. Tak? I słuchajcie, to nie jest nic złego, ale gdybyśmy się tak postawili już, ja już myślę o nastolatkach niestety, no bo już mam nastolatki w domu. Gdyby tak spytać tego nastolatka, no to co jest twoją pasją? Moje dzieciaki mają jakieś pasje, natomiast gdyby się spytać go, to słuchaj, to w oparciu o tą pasję, to jaką chciałbyś mieć pracę i tak dalej, no to nie wiem. No nie wiem. I były przeprowadzane badania bodajże w Kanadzie w 2002 roku, gdzie studentów, 600 studentów chyba spytano, jakie są ich pasje. Słuchajcie, to były ich odpowiedzi. Ten numer 5, ten top 5 to było tak, to było taniec, to było oczywiście hokej, bo to Kanada, tak? Narty, to było później, było jeszcze, już nie pamiętam co dokładnie, ale generalnie to były sport, pływanie i coś jeszcze. I teraz super, że te osoby mają pasję, ale jak to się przekłada później na ich pracę? Tylko chyba 4% ludzi, którzy mają jakieś pasje, przekładają je, to z badań jest, na jakąś konkretną pracę, na jakieś konkretne działanie, na konkretny zawód. W większości, nawet 80%, nie wiem, czy ta liczba nie jest przesadzona, ale o takiej liczbie słyszałem, że 80% ludzi, słuchajcie, którzy idą na studia, szczególnie humanistyczne, oni nie wykonują tą pracy, którą że tak powiem, poszli w zamyśle, że tak powiem, studiowania, tak? Więc nie oczekujmy od nastolatka, słuchajcie, tego, żeby on nam odpowiedział, co on chce robić w życiu, jaki ma ten zawód. Natomiast zupełnie inną kwestią jest, kiedy go zapytam, okej, dobrze, ale co robisz dzisiaj z tymi możliwościami, które masz? Czy ty je rozwijasz? Czy wykorzystujesz te wszystkie okazje do tego, żeby służyć, być użytecznym na chwałę Pana, być pomocnym? To już jest zupełnie inne pytanie, słuchajcie. I tutaj już w kontekście naszych dzieci powinniśmy być tymi, którzy ich właśnie mentorują, coachują, żeby poszli właśnie w kierunku właśnie tej wizji, którą Bóg nam powierzył. A więc w kontekście pasji, słuchajcie, często dzieci nie wiedzą, co mają robić. Często, myślę, nie wiem, raczej w naszym środowisku tego nie ma, ale często nawet ludzie nie wiedzą, co jest tą właściwą pasją, co powinno być właściwą pasją, jaki jest ten standard tej właściwej pasji w moim życiu. Większość jednak społeczeństwa pasję wzoruje się tak naprawdę na gwiazdach, wzoruje się na ludziach, którzy są promowani w wiadomościach, w telewizji, w jakichś kanałach. I to są ich bohaterowie, oni ich pociągają, tak, do tego, żeby mieć takie same pasje, do tego, żeby robić pewne rzeczy. My powinniśmy być właśnie w tym ostrożni, ale myślę, że kiedy powiemy i będziemy pewni, że pasją naszych dzieci, najważniejszą pasją jest ta Boża pasja, a więc służenie Jemu i służenie ludziom, to pewne inne rzeczy po prostu pójdą z górki, tak? To będzie zupełnie coś innego. W kontekście talentów, słuchajcie, gdyby tak spytać dzieci, a nawet nas, czy mamy talent do wynoszenia śmieci? No, wszyscy by się zgłosili, że mają ten talent, co? Przynajmniej dzieci w okolicach 5 lat, są w stanie wynieść śmieci, tak? Więc czasami nawet talenty, które mamy, te możliwości, które mamy, tu nie chodzi o kwestię tego, że ich nie mamy, tylko kwestię, czy my je lubimy, czy my jesteśmy w stanie pójść troszeczkę pod górę, trochę zaprzeć się samego siebie, żeby te talenty rozwijać. Nie zawsze pasje i tutaj mówię to w kontekście pasji, nie zawsze te pasje, które łatwo przychodzą, są tymi, można powiedzieć, takimi najistotniejszymi. One są ważne w życiu dziecka, by budować pewne poczucie wartości, by zachęcić je, by miało na czym budować pewne rzeczy, ale to nie może być w oddaleniu od tej najważniejszej pasji. Tutaj przede wszystkim to dziecko powinno być doceniane, zachęcane, uznane, jeżeli ma tą pasję dla ludzi, ma tą pasję dla Boga. Ale to nie znaczy, słuchajcie, że nasze dzieci, szczególnie, no ja myślę o nastolatkach, no zobaczcie, ja mówię raczej ze swojego doświadczenia, że one nie mają, jeżeli nie mają pasji, nie wiedzą, co chcą robić w życiu, kiedy są nastolatkami, to na pewno są rzeczy, są powołania, które powinny się spodziewać, że będą w ich życiu. I takim powołaniem na pewno jest co? Bycie mężem, bycie ojcem. Tak w dużej mierze można zakładać, bo taki jest ten Boży model, tak? Że dokonuje się podbijanie tego świata poprzez właśnie Kościół, poprzez rodzinę i że to są ich powołania. I teraz można by zadać im to pytanie, okej, ty nie musisz dzisiaj wiedzieć, co ty chcesz robić w życiu, ale okej, ale chcesz mieć żonę? Tak. Super. W jakim wieku mniej więcej byś chciał mieć tą żonę? No, może między 25 a 30. Okej. Pieniądze są potrzebne do tego? Są. No to jak myślisz, ile powinieneś mieć odłożone, żeby się ożenić? No, 50 tysięcy na koncie. Dobra, dużo. Co musisz zrobić, żeby to odłożyć? Słuchajcie, chodzi o uruchomienie tego myślenia w kontekście przygotowania do roli, o których czytamy chociażby w listach Pawłowych, tak? To są te powołania, które są tymi powszechnymi powołaniami, ale które wbrew pozorom są najważniejszymi. Zawód może się zmienić, jak widzimy, wiele rzeczy się dzieje, jeżeli chodzi o rynek. Natomiast w kontekście tych prawdziwych powołań, przygotowania do roli męża, do roli żony, do roli matki, ojca, to jest zupełnie gdzieś tam trochę pomijane, jak gdyby jest gdzieś tam między opłotkami. Powinniśmy zadać te pytania. Okej, chcesz być ojcem, super. A powiedz mi, czy dzisiaj jesteś w stanie poprowadzić takie uwielbienie dla dzieci, jak ja dzisiaj poprowadziłem? No, nie do końca. A co by musiało się wydarzyć, żebyś ty mógł to zrobić? Można by pójść w tym kierunku i zastanowić się nad tym, w jaki sposób, oczywiście słuchajcie, nie chodzi o to, żeby tutaj zbyt dużego ciężaru na nasze dzieci nie nakładać, ale z drugiej strony, żeby też mieć pewność, że w właściwy sposób je przygotowujemy. Jesteśmy ojcami, jesteśmy mężami, jesteśmy żonami, matkami. Powinniśmy być już teraz pewnymi mentorami w kontekście tych powołań, które Bóg nam wyznaczył, tak? Które Bóg nam wyznaczył. Kolejna rzecz, którą ja przynajmniej widzę, że te pytania o to, jakie ja mam dary, co ja mam do zrobienia, to jest bardziej kwestia związana z tym, że mam za dużo wolnego czasu. Bo jeżeli jestem zajętym człowiekiem, jeżeli jestem osobą, która wykorzystuje wszystkie możliwości, które tutaj ma, to ja nie mam tego dylematu. Bo ja wykorzystuję te wszystkie możliwości. W ramach wykorzystywania tych wszystkich możliwości, które Bóg mi dał, oczywiście na tyle, na ile mogę, tak? W Bożej łaskawości, to te dary się objawiają, słuchajcie. Te dary się wcześniej czy później objawiają i one są widoczne. One są widoczne w działaniu, nie po prostu kiedy wypełniam test osobowości. Ja nie mam nic przeciwko testom osobowości, to tak może brzmieć, ale jestem trochę, że tak powiem, przepełniony tym akurat w pracy, więc może dlatego. Często też jest tak, że żeby mieć radość z robienia czegoś, żeby mieć radość z tego, że rzeczywiście jestem w tym dobry, to zabiera sporo czasu, słuchajcie. Czasami, żeby mieć radość z grania na pianinie albo na flecie, to zabiera naprawdę kilka lat. No nawet nie czasami, tylko zazwyczaj. A więc żeby rozwijać te właściwe talenty, żeby rozwijać te swoje utalentowania, to niekoniecznie jest tak, że powinienem być tym, który bierze te najłatwiejsze rzeczy, których dzisiaj już widać, że one wydadzą jakiś owoc. Powinienem raczej zastanowić się nad tym bardziej, jak ja wykorzystuję te wszystkie możliwości, niż to jest to. W kontekście jeszcze pasji kilka rzeczy powiem, a więc to, co mówiłem, jeżeli ta pasja numer jeden, ta Boża pasja do Boga i do ludzi jest na właściwym miejscu, pozostałe pasje będą tam podporządkowane, tak? Gorsza jest sytuacja, kiedy dziecko się bardzo mocno zawęża w jakąś pasję. My je wspieramy i powinniśmy wspierać, słuchajcie, w tych rozwoju tych talentów, tych, które ma. Ono, Bóg też je prowadzi, więc tutaj ja nie jestem przeciwko temu. Tylko co się może wydarzyć, jeżeli jest zbyt mocno w to zaangażowane, a inne rzeczy są zaniedbane, może się okazać, że ono straci tą pasję. Chociażby ze względu na to, że będzie musiało iść do jakiejś tam, w cudzysłowie, no muszę to powiedzieć, byle jakiej pracy, ponieważ poświęcił dużo czasu, energii na tą pasję, która nie do końca się przekłada tak naprawdę na życie, na to, co ma robić i on ją w pewnym sensie straci, tak? Bo będzie musiał zabiegać o to, żeby się w ogóle wyżywić. Tak? Więc ważna jest dywersyfikacja. Ważna jest dywersyfikacja, jak to niektórzy mówią, to tak zwane szycie namiotów. Apostoł Paweł, nawet jeśli był powołany do tego, żeby służyć Kościołowi, miał swój zawód, by móc w sytuacji, kiedy Kościół nie był w stanie go wspierać, albo w sytuacji, gdy nie chciał tego wsparcia, albo nie chciano mu dać tego wsparcia, on nie głodował. On miał zawód w ręku i on był w stanie wylądować na czterech łapach. A więc w kontekście wychowania dzieci ważne też jest i w ramach powołania, które ma, by zadbać o tak zwany ten taki plan awaryjny. Co jeśli nie? Co jeśli nie teraz? Być może to, co ty dzisiaj robisz, to, co rozwijasz, jest super. Za 20 lat może będzie jak znalazł, ale czy ty jesteś w ogóle zdolny funkcjonować w społeczeństwie? Czy jesteś zdolny zrobić pewnego rodzaju inne prace, wykonać? W ogóle czy jesteś dobrym pracownikiem? Czy to miałeś, ale o tym jutro powiem, czy tego się nauczyłeś w domu, tak? Nawet z przypowieści o talentach możemy się tego nauczyć, że inwestowanie jest inwestowaniem, gdzie nie daję wszystkiemu, nie stawiam wszystkiego na jedną kartę. Tutaj rozdał to czem sługom albo 10, jak to w Ewangelii Łukasza, więc jest ta dywersyfikacja, jest to jak gdyby zadbanie, by nie było sytuacji, gdy nie jestem w stanie tak naprawdę przeżyć, bo poświęciłem dużo czasu na rzeczy, które nie przygotowały mnie do życia w ogóle. Kaznodzieja Salomon również o tym pisze, mówiąc o tym, że siej cały dzień bez ustanku, bo nie wiesz, czy wzejdzie, czy nie wzejdzie, tak? Rozdziel swój dział na 7, na 8. Pamiętaj o tym, że w życiu też są złe dni. A więc ważne też jest to, by w kontekście rozwoju pewnych zdolności naszych dzieci, z drugiej strony, żeby one miały te podstawowe zdolności normalnego funkcjonowania w życiu, w społeczeństwie, bycia dobrym pracownikiem, może nawet sprzedawania przez miesiąc czy dwa miesiące na kasie, bo może być taka sytuacja, ale to pozwala mi na to, żeby nie popaść jeszcze w jakieś większe kłopoty. Słyszałem takie zdanie, które jest bardzo ciekawe w kontekście powołania, że coraz więcej ludzi, słuchajcie, marzy o wielkich rzeczach, a coraz mniej ludzi potrafi zrobić małe rzeczy. I to, słuchajcie, jest można powiedzieć, bardzo ciekawe stwierdzenie, ponieważ dzisiaj ludzie mają bardzo mocno rozbudzone aspiracje, mają marzenia. Często myślą o tym, że to powołanie albo te talenty spadną na nich z nieba, słuchajcie, jak gdzieś tak wejdą w dorosłość. Ja tak myślałem. I stąd też wiele rzeczy widzę już z doświadczenia, że nie chciałbym, żeby te same błędy moje dzieci popełniły. Ale to tak nie działa, słuchajcie. Gdyby spojrzeć na te wielkie powołania, które są w Biblii, one są tylko, można powiedzieć, można by na palce kilku rąk policzyć. Reszta to jest dokładnie to, co apostoł Paweł pisze w swoich listach. Jesteście dzieckiem, króla, sługą, należycie do Chrystusa, On was odkupił, On nas uzdolnił do służby na chwałę Pana, więc róbcie to i to. To jest po prostu zwykła, normalna praca, przygotowanie się do pracy na rzecz Pana. Więc tym kontekście warto to wziąć pod uwagę. Warto wziąć pod uwagę i zadać sobie to pytanie. Co było, gdyby twój syn chciał być mechanikiem samochodowym? To by była obraza dla ciebie? Czy wspierałbyś go w tym? Jakby nie chciał iść na studia, powiedział, to jest zmarnowanie czasu. Ja wolę rozwijać biznes. Słuchajcie, dobrych mechaników samochodowych brakuje. Nie wiem jak, ale...
Uczciwy.
Uczciwy. Dla mnie to jest, słuchajcie, to też są te pytania, tak? Które jest taki pęd, przynajmniej w naszym kraju, tego, żeby każdy skończył studia. Mamy bardzo dużo bezrobotnych ludzi, którzy skończyli studia i którzy i tak się łapią różnych przypadkowych prac. A więc dobrze to wziąć pod uwagę. Czas, kiedy nasze dzieci są w domu, jest czasem przygotowywania się do tej misji, którą Bóg nam dał. Wiemy o pewnych powołaniach, które są pewne. Mąż, żona, ojciec, matka. Oczywiście wiadomo, że są różne sytuacje, ale taki jest ten generalny model, tak? Do tego powinniśmy przygotować nasze dzieci i być dla nich wsparciem. Powinniśmy zachęcać je do tego, by były usłużne we wszystkim, co robią, by były gotowe do tego, by służyć wszystkim tym, co Bóg im dał. Powinniśmy wspierać ich w rozwijaniu ich talentów i darów, ale z drugiej strony powinniśmy też zadbać o to, by miała miejsce ta dywersyfikacja. Żeby to nie było sytuacji, kiedy 13-latek robi coś na komputerze, jest ten naprawdę świetny, słuchajcie, a mamusia mu przynosi kanapki i w ogóle jak gdyby biega wokół niego. On powinien też mieć swoje obowiązki, on powinien też wiedzieć, jak funkcjonować w normalnym świecie, tak? Kolejną rzeczą w kontekście tej dywersyfikacji, ja jutro chciałbym więcej o tym powiedzieć, jest to, że czasami te powołania, które Bóg nam daje dość mocno wyraźnie, widzimy, bo niektórzy mają takie wyraźne przekonanie, co chcą robić w życiu, niektórzy ciągle się wahają, są osoby, które chcą robić pewne rzeczy, ale nie znajdą finansowania na to. Nie są w stanie po prostu z tego wyżyć. I teraz pytanie jest, okej, nie rezygnuj z tego, ale już się przygotuj do tego. Teraz. Może zadbaj o to, żeby umieć pewne rzeczy i żeby w oparciu o te rzeczy, które będziesz robił, które umiesz robić, sfinansować to, co chcesz robić, do czego Bóg cię powołał. Tak? Będziesz miał ten dodatkowy dzień, 5 dni będziesz pracował, 6 dzień możesz coś robić, tak, na chwałę Pana. 6 dni mamy pracować, tak. Więc to jest ten sposób myślenia. Pamiętam, jak chciałem zrobić pewną rzecz u mojego dziadka i ona mi nie wychodziła. I mój dziadek powiedział, nie możesz darować dziecko. Pamiętam to, słuchajcie, bo ja byłem zawsze bardzo taki chętny do pomocy i tak dalej. Ale żeby mnie nauczył, żeby, słuchajcie, pokazał mi, jak ja mam to zrobić, żeby mnie zachęcił. Nie, po prostu pierwszy raz to zacząłem robić, on powiedział, nie masz daru dziecko. No, słuchajcie, naprawdę Boża perspektywa niesamowita, tak? Nie wiem, co tam było, rąbanie drewna czy coś tam, już nie wiem. Natomiast, słuchajcie, to jest fajny obraz tego, w jaki sposób powinniśmy podejść do naszych dzieci. Jeżeli one próbują coś robić, to bądźmy jak Chrystus, który nie gasi, nie zagasza tlącego się knota, łamiący i czcimy, nie dołamuje. Nawet Łazarzem się nie zniechęca, który już śmierdzi, tak? Bądźmy tymi, którzy raczej zachęcają. Co to praktycznie oznacza? Bardzo, bardzo w pamięci mam taki werset z Księgi Przypowieści, który tkwi mi głowę i często myślę o tym. Jest taki werset, gdzie nie ma wołu, tam żłób jest czysty. Ale lepiej było, już parafrazuję, lepiej byłoby jednak kupić wołu, żeby być bardziej produktywnym. Tak? Czyli innymi słowy, jeżeli masz dzieci, jeżeli robisz już pewne rzeczy, to licz się z pewnymi konsekwencjami. Jeżeli żółb jest, nie masz wołu, żółb jest czysty, rzeczywiście. Ale czy aby na pewno jesteś w stanie osiągnąć wiele dodatkowych rzeczy, wół pomaga ci w tym, żeby być bardziej produktywny. Wół pomaga ci, ja wiem, że to teraz odnosi się do dzieci, ale to zaraz powiem, co chodzi, mówię o tych wołach. Ale to sprawia, że jestem mniej efektywny, tak? jeśli nie mam wołu. Ten żółb jest po prostu czysty, nie muszę obchodzić wokół niego, w ogóle po prostu. Ja mogę się zamknąć tam w domu, nikt rzecz nie woła, tak? Wszystko jest w porządku, tak? Słuchajcie, nie muszę obrabiać się, nie muszę wyrzucać tego gnoju, tak? Jak to się na wsi mówi. Jest okej, słuchajcie. Ale z drugiej strony nie mam wielu korzyści w związku z tym, że nie mam tego wołu, tak? Bo gdy mam wołu, to już nie muszę sam orać, tylko zaprzęgam tego wołu. Salomon tutaj wskazuje nie o to, że to nie odnosi tego bezpośrednio do dzieci, że dzieci są tymi wołami, tak? Tylko bardziej chodzi o to, że dzieci są pomocą też w domu. Natomiast chodzi o pewnego rodzaju konsekwencje. Jeśli masz w domu dzieci, licz się z tym, że czasami ten żółb będzie brudny, że będziesz musiał obiegać pewne rzeczy. To się wiąże też z rozwijaniem darów, że to znaczy, że gdzieś tam ta jakość będzie niższa. Jeżeli dziecko robi pewne rzeczy, chce się pewnych rzeczy nauczyć, to wymaga od nas cierpliwości, wytrwałości, obniżenia pewnego standardu, trochę naprawdę zniżenia się do tego dziecka, wczucia się w rolę tego dziecka, że robi to pierwszy raz i zadbania o to, że w ogóle zaakceptowania tego, że ten standard będzie niższy. Że jakość tego, co to dziecko zrobi na samym początku, przez może wiele lat, będzie niższa. Po prostu jakość tego będzie niższa i trzeba to zaakceptować, po prostu. No bo on nie ma tych zdolności, nie ma twojego doświadczenia, nie ma tej wiedzy, więc w związku z tym nie mów, że nie ma daru, tak? Tylko bądź tym, który go zachęca i cierpliwie znoś to, bądź tym właśnie takim dobrym mistrzem, który ma świadomość tego, że muszę obniżyć ten standard, tak? No bo co? No bo to jest dziecko, tak? Więc to mi tam tkwi dość mocno w głowie. Jeszcze jest dla mnie zachętą do tego, by patrząc na moje dzieci, w momencie, kiedy zlecam im jakieś zadanie, być pewnym, że rzeczywiście po pierwsze podołają temu zadaniu, a po drugie, że standard, który przyniosą, muszę być gotowy na to, że nie do końca będzie taki, jak ja bym zrobił, albo jak Agnieszka by zrobiła. Podsumowując, myślę, że żyjemy w ciekawych czasach. Myślę, że każdy tak mówi po prostu. W jakichkolwiek czasach, że żyje w ciekawych czasach. Ale patrząc na to, co się dzieje wokół nas, na to, jak wiele niepewności nagle się pojawia, to może nas troszeczkę przerażać, trochę stresować w kontekście naszych dzieci, co one będą robić. Trzeba by na pewno podołają temu wszystkiemu, co będzie działo się w życiu. Nie przerażają te wszystkie zmiany, bo one pędzą coraz bardziej, słuchajcie, a co dopiero dzieci. Odpowiedzią nie jest, słuchajcie, to, żeby teraz dziecko siedziało w internecie, poznawało różnego rodzaju techniki, żeby było nie wiadomo jak bardzo zorientowane w tej całej wiedzy, która tam jest. Myślę, że odpowiedzią jest i jest trzymanie się tego, co Bóg nam dał. Jest trzymanie się tego, co widzimy w Biblii, ten Boży wzorzec, a więc ciągłe powtarzanie przede wszystkim i od tego zaczynanie, kim jest dziecko w Bożej perspektywie, jaka jest wizja dla niego, Boża wizja dla niego, również dla nas. Dopiero w oparciu o to wskazywanie mu na tą rzeczywistość, którą ma wokoło. Słuchaj, to jest twoje stado owiec, dzisiejszy pokój, posprzątanie go, różnego rodzaju rzeczy. Nauka muzyki, jeżeli chcesz się uczyć języków, różnego rodzaju rzeczy, to są te twoje stada owiec, o które musisz zadbać. Tu i teraz, nie czekając na to, że gdzieś tam spłynie na ciebie światło i że w końcu dowiesz się, co masz robić w swoim życiu. Raczej my powinniśmy być tymi, którzy zachęcają go, by brali wszystkie możliwości, które mają na co dzień. Gdyż z tego się tak naprawdę właśnie rodzą umiejętności, z tego wynikają pewnego rodzaju odkrycie obdarowań. Jeżeli pewnych rzeczy nie będziesz robił, to po prostu nawet przechodząc koło jakiegoś ukrytego diamentu, nie jesteś w stanie go zobaczyć. Kolejna rzecz, którą chciałbym na końcu podkreślić, to przede wszystkim właśnie, myślę, zadbanie o to, żeby dzieci ciągle słyszały o to, że powinni być użyteczne, powinni być sługami, powinny z ochotą, z radością służyć wszystkim, wykorzystywać wszystkie możliwości. Wynoszenie kosza, nawet jeśli nie jest to miłą rzeczą, nie mówienie, że ale nie, to moje siostry i mój brat jest obdarowany w tym, ja nie jestem obdarowany w tym, tak? Więc to są te perspektywy, które wskazują i wskazanie właśnie na to, że w Chrystus jest tym, który dał już im te talenty. Że to nie jest tak, że jak dostaną dowód osobisty, to wtedy gdzieś ktoś się pojawi i powie, słuchaj, to jest ten dar, ten dar, ten dar, ten dar i teraz jakby zarządzaj tym. To się zaczyna od najmłodszego. Ale w kontekście właśnie Bożej perspektywy. Jeżeli chodzi o pasję, jeśli numer jeden pasją dla twojego dziecka jest służenie Bogu i ludziom, to uważam, że możesz być w tym wszystkim czuć komfort, że inne pasje nie pochłoną go tak bardzo, że zapomni tak naprawdę, co jest najważniejsze w życiu, tak? Co jest najważniejsze w życiu. Dywersyfikacja, szycie namiotów tak zwane. Zadbajmy o to, żeby jednak były te plany awaryjne. Nie inwestujmy wszystkiego w jedną rzecz. Róbmy tak, jak to zrobił właśnie przy powieści o talentach właściciel, który rozdał swoje mienie kilku sługom. Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest coś, co nasze dzieci powinny słyszeć, co powinno być ich numerem jeden, misją, wizją, a inne rzeczy powinny za tym iść. Pamiętajmy też o tych powołaniach, które my się możemy stresować rzeczami, no to co to dziecko będzie robić, ale o tych powołaniach, które są oczywiste, tak? Czyli mąż, żona, ojciec, matka, bycie wsparciem dla rodziców. Słuchajcie, za 20 lat, ja nie wiem, czy system w ogóle emerytalny i zdrowotny będzie funkcjonował.
Nie będzie.
Znaczy ja jestem, to jest nagrywane, tak? Więc teraz pytanie, czy twoje dziecko jest przygotowane do tego, żeby się opiekować tobą? Ja nie mówię o tym w samolubny sposób, teraz ty jesteś moim niewolnikiem, ale jak te sprawy będą, ja często sobie żartuję z dziećmi, słuchajcie, ja wam zmieniałem pieluchy, wy mi będziecie zmieniać pieluchy, tak? Natomiast to jest ten moment właśnie przejścia, słuchajcie, nie wiemy, co będzie za chwilę. Pewne rzeczy upadną, ten eksperyment Bismarcka, tak? Gdzieś tam upada, po prostu on już ledwo dyszy i teraz to będą dla nas nowe wyzwania, dla naszych dzieci, ponieważ będziemy starsi, nasze emerytury nie wiem, czy je dostaniemy, tak? Jak zabezpieczamy też naszą przyszłość, jest inna sprawa, ale właśnie to są te rzeczy, które możemy przewidzieć i nie odrywajmy kompletnie tego od tego, czego nasze dzieci powinny się nauczyć w tym momencie przygotowywania. To jest trochę tak, jak przychodzi król i mówi, słuchaj, za 20 lat będę cię potrzebował do służby, przygotuj się. Po 20 latach mówi mu, teraz masz ten większy obszar, ponieważ byłeś wierny w małym, daję ci większy obszar i zarządzaj tym. Tak? To jest czas przygotowania i małych kroków, uczenia się tych małych rzeczy, nie chodzenie w chmurę. To wszystko, dzięki.
Dzięki.
Dziękujemy.